Moi drodzy, zanim będziemy dalej uwielbiać Boga, i tak żeśmy się zastanawiali, bo to ostatni czwartek, bardziej czwartek poświęcony modlitwie, uwielbianiu Boga, ale w międzyczasie postanowiliśmy, że jednak będę kontynuował wykład i myślę, że na koniec będziemy Bogu oddawać chwałę, tak jak On tego jest godzien. Przypominam, że mówimy na temat Boga. Nie mówimy w oparciu o jakieś wymysły, wyobrażenia ludzi na ten temat, bo to nas nie interesuje, a jeżeli już, to o tyle, o ile możemy pokazać, skonfrontować to z prawdą Bożego Słowa, ale mówimy w oparciu o samoobjawienie się Boga. Nikt z nas tutaj siedzących nic byśmy o Bogu nie wiedzieli, gdyby Bóg sam nie postanowił się objawić. Ale On postanowił się objawić, daje liczne dowody swego istnienia. I pamiętacie z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału, 18 wiersza, tam napisane jest, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. I ta wiekuista Jego moc i bóstwo od założenia świata są oglądane w dziełach Boga. Także człowiek pod żadną szerokością geograficzną nie ma wymówki, że nie mógł dojść do przynajmniej tego stwierdzenia, że Bóg istnieje. Mówiliśmy też, że Bóg oprócz tego objawienia, tak to w teologii się nazywa, ogólnego, Bóg też dał specjalne objawienie, szczególne objawienie, jakim jest między innymi Pismo Święte. Kiedy otwierasz Biblię, tam spotykasz się z Bogiem. I pamiętacie, powiedzieliśmy, że Bóg nie napisał, czy nie sprawił z tej Bożej inspiracji Ducha Świętego, Biblia nie została napisana jako traktat udowadniający istnienie Boga. Biblia po prostu stwierdza Jego istnienie. Mówi, że On jest. Już na samym początku, jak otwierasz Biblię, tam jest napisane: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tam Bóg nie bawi się i nie próbuje jakby mówić, teraz wykazywać i argumentować, udowadniać swojego istnienia. On nam się przedstawia i mówi, że jest. Poprzez dzieła, które uczynił, poprzez słowo, które nam dał. Mówiliśmy też wiele tygodni temu, w jaki sposób ta księga powstała, jak cudowną jest księgą. Ale też mówiliśmy, że Bóg objawił się w taki doskonały sposób poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego posłał na ten świat. Dlatego Jezus mówił w Ewangelii Jana, 14 rozdział od 7 wiersza i niżej: kto mnie widzi, widzi Ojca. Jak możesz mówić, Filipie, pokaż nam Ojca? A więc mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach dotyczących samoobjawienia się Boga. Powiedzieliśmy także, że Bóg dla nas ludzi, On nie tylko jest niewidzialny, ale dla nas ludzi Bóg w swojej istocie i mocy i chwale jest niepojęty. Jest poznawalny dla człowieka, ale jest niepojęty dla człowieka. Mówimy o Bogu tyle, na ile On sam postanowił się nam, ludziom, objawić. I czytaliśmy między innymi w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, że wręcz konieczną rzeczą dla człowieka jest poznać Boga. Tu jest napisane tak, Pan Jezus mówi w arcykapłańskiej modlitwie: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Inaczej mówiąc, kiedy poznajesz Boga, kim On jest, i poznajesz Jezusa Chrystusa, poznajesz życie wieczne. I więcej, odbierasz życie wieczne. To staje się, Bóg w nas staje się życiem wiecznym, bo On takim jest. On jest wiecznym Bogiem. Tak więc to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie. A więc zadaniem człowieka jest poznawanie Boga. Ja myślę, że w wieczności będziemy poznawać Boga. To wiecie, wieczność nie będzie miejscem nudnym, nieciekawym, jak ludzie wielokrotnie to sobie przedstawiają. Ale miejsce będzie ekscytujące, bo Bóg w swej istocie jest ekscytujący. Wiecie, to, co Bóg przygotował dla nas, ani Oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. I bycie w Bożej obecności i przebywanie w wieczności z Bogiem będzie niesamowicie ekscytujące. I nie sądzę, że tam będziemy narzekać na brak pracy, takiej pracy, która nie będzie nas męczyć, nie będziemy się pocić i tak dalej, ale będziemy zajęci w taki dobry sposób, pełen radości, pełen szczęścia. Tak to Słowo Boże mówi. Powiedzieliśmy także, że Bóg już w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu objawiał się człowiekowi, czy to poprzez słyszalny głos, poprzez znaki i cuda, poprzez anioła Jahwe, pamiętacie, który pojawia się w różnych miejscach dla różnych ludzi, dla jakiejś tam niewolnicy Hagar, która ucieka od swojego pana Abrahama. Dla Boga to żaden problem objawić się komuś takiemu jak niewolnica. My byśmy na taką osobę nawet nie spojrzeli, a Bóg swojej łasce i miłości objawia jej siebie, swoje imię i tam się z nią na pustyni spotyka i daje jej wybawienie w jej całej sytuacji, w której się znajduje. Jest niesamowitym Bogiem. Objawia się Mojżeszowi w krzewie ognistym jako anioł przymierza na górze Synaj, a więc widzimy, że on objawia się w różnoraki sposób. Mojżesz miał nawet takie pragnienie oglądania oblicza Bożego, chwały Bożej. Pamiętacie, 2 Mojżeszowa, 34 rozdział, Bóg mu powiedział, mnie nikt nie może oglądać. Możesz, moja chwała przejdzie przed tobą, ale ty nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, bo człowiek nie może mnie oglądać i pozostać przy życiu. I wtedy, kiedy chwała Boża przechodziła, kiedy Bóg zasłonił swoją dłonią Mojżesza i przeszedł, i Mojżesz mógł zobaczyć z tyłu tylko chwałę Bożą. I wtedy, wiecie, co to objawienie mu pokazało? Że Bóg jest miłosierny i łaskawy, przebaczający winy, nie chowa gniewu, ale też nie pozostawiający bez kary. I to jest objawione Mojżeszowi. Tylko jedna osoba widziała Boga. Wiecie, kto to jest. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że Boga widział tylko ten, który jest na łonie Ojca. Jedyny, jednorodzony Syn Boży. Ewangelia Jana 1,18. On widział Boga. Dlatego jest napisane w wielu miejscach, 1 Tymoteusza 1,17, 6,16, że Boga nikt nigdy nie widział. Nie jest możliwe widzieć Boga tak, jak my siebie widzimy w taki właśnie sposób. Ale Bóg objawił się na tyle, na ile jesteśmy w stanie to znieść, posłał swojego Syna i w sposób doskonały objawił się w swoim Synu, który jest odbiciem, odblaskiem Jego chwały, Jego charakteru, tego, kim Bóg jest. Wiecie, kiedy może na koniec przeczytam parę miejsc Bożego Słowa, które mówią o objawieniu się Boga różnym osobom w Biblii. Mówię tutaj o Bogu Ojcu, ale musimy mieć świadomość, że kiedy czytamy te objawienia, musimy wziąć całe pismo, w tym zrozumieniu całego pisma, co inne teksty mówią, a więc te wszystkie objawienia są w jakimś stopniu objawiają nam Boga, ale nie w takim, że człowiek może oglądać Boga i żyć, tak jak my siebie oglądamy. Miejmy to na uwadze. I mówiliśmy ostatnio, że Bóg, że istota Boga, to co stanowi istotę Boga, naturę Boga, na tą naturę i na istotę Boga składa się to, że Bóg w swojej naturze jest duchem, nie ma ciała. Stąd jest niewidzialny, nie możemy mu nadać żadnego kształtu, chociaż czasami się wydaje, jakby ten kształt był. Zresztą Biblia mówi o pewnym kształcie Boga, coś zewnętrznego, co mówi o wewnętrznym charakterze Boga, ale Bóg i w Starym Przymierzu do Mojżesza mówi i w Nowym mówi, nie czyńcie sobie żadnego wyobrażenia mojej istoty. Nie próbujcie mnie sobie wymalować, wyrzeźbić, ulać jakiś posąg, bo szczerz się usilnie, abyś tego nie czynił. Bo wiecie, człowiek ma taką tendencję, taką zdolność, że jeżeli zrobimy sobie jakiś wizerunek Boga, automatycznie człowiek jest gotów się temu wizerunkowi kłaniać. A Bóg mówi, nigdy tego nie rób. Dlatego, że ja mieszkam w niebie, Mnie nikt nigdy nie widział i nie chcę, żebyś bezcześcił to, kim ja jestem, przyrównywał mnie do jakiegoś marnego malowidła, czy rzeźby, czy czegokolwiek. Dlatego pamiętacie, w 10 przykazaniach jest: nie czyń sobie żadnej podobizny. Niczego. Bo człowiek ma taką tendencję. Jeżeli nie trzyma się prawdy Bożego Słowa, jeżeli nie czci prawdziwego Boga, zacznie czcić dzieło swoich rąk. I historia jest tego pełna, i współczesna, i dawna, właśnie tego typu rzeczy. Bóg mówi, że jest duchem. I komu to objawia, tą wielką prawdę? Wydawałoby się, że Jezus jest na uniwersytecie, jest w gronie teologów, rozmawia w gronie teologów i mówi im wielkie teologiczne prawdy i mówi: słuchajcie, Bóg jest duchem. Ale czytamy, że kiedy że Pan Jezus, kiedy to objawiał i mówił jakby o naturze Boga, mówi to na żadnym uniwersytecie, przed żadnymi rabinami, ani teologami, ani duchownymi, mówi to do zwykłej kobiety Samarytanki. Więcej, to jest kobieta, która ma ogromne problemy, bo żyje z kimś, kto nie jest jej mężem, a miała już 5 wcześniej mężów. Jezus do niej przychodzi, Jezus jej nie potępia, Jezus ją podnosi z tego wszystkiego i sprawia, że ona zaczyna, jak jedna z niewielu, widzieć w nim Zbawiciela i Mesjasza. I biegnie do swojej wioski i mówi: chodźcie, popatrzcie, kogo spotkałam. Wiecie, ci wielcy teolodzy, ci kapłani, oni nie widzieli w Jezusie Chrystusie Mesjasza i Zbawiciela, a ta kobieta właśnie zobaczyła w nim Zbawiciela i Mesjasza. I została zbawiona. I nie tylko ona, ale cała ta wioska samarytańska, ci ludzie wybiegli do Jezusa, aby go zobaczyć, i uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela. Powiem wam, że Biblia mówi, że Bóg jest dziwnym Bogiem. To jest tak dziwne, że Bóg objawia się. My byśmy pomyśleli, że On powinien się objawić takim, wiecie, szlachetnym, dobrym ludziom, ale Jezus wyraźnie mówi: ja przyszedłem do grzeszników. Ja przyszedłem zbawić grzeszników. Bogu za to niech będzie chwała, amen. Bo inaczej nikt z nas by tutaj nie był. Bo wszyscy zgrzeszyliśmy, nie ma ani jednego przed Bogiem sprawiedliwego. Ale to nie znaczy, że człowiek ma pozostać, bo Chrystus przed nas wybawić, abyśmy grzech zostawili, wyprostowali swoje drogi i chodzili z Bogiem w taki sposób, jak Bogu się to podoba. A więc On jest duchem w swojej istocie. Powiedzieliśmy także, poświęciliśmy na to prawie godzinę, mówiliśmy, że Bóg w swojej istocie jest osobą, ma osobowość. Mówiliśmy, że On jest Bogiem, który ma rozum, ma inteligencję niesamowitą. Mówiliśmy o tym, że On robi i działa według swojej woli, jak chce. Mówiliśmy o tym, że jest pełen uczuć o radości, o gniewie, O miłości, jaka jest w Bogu, o smutku, który Bóg przeżywa, i żalu, i tak dalej. I powiedzieliśmy, że Bóg jest osobą, takim przedstawia Go Biblia. To nie jest Bóg pogan, Greków czy Rzymian, o którym Grecy mówili, że On jest nieporuszony, Jego nic nie rusza, On jest kompletnie obojętny, On jest nieczuły i On w ogóle nie interesuje się tym, co człowiek przeżywa. Nie taki Bóg jest objawiony w tej księdze. Jest to Bóg żywy, Bóg, który jest osobą. I mówiliśmy na przykładzie, ostatnio pamiętam, mówiłem na przykładzie choćby naszej drogi mlecznej kosmosu, mówiłem, jak potężny jest nasz Bóg, jak inteligentny. Wiecie, to przekracza wszelkie wyobrażenia, dlatego się mówi o wszechwiedzy, o wszechmądrości Boga, bo nie można tego nijak ująć, kim On jest. I kolejną rzeczą, która jest bardzo, bardzo ważna, która dotyczy natury Boga, a więc On jest duchem, On jest osobą. Dlaczego On jest osobą? Między innymi nasza osobowość, to, że my jesteśmy osobami, jakby implikuje to, że On także jest osobą, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Dlatego Bóg mówi, czy ten, który ukształtował ucho, Psalm 90, wiersz 2, ten, który ukształtował ucho, nie słyszy? Albo ten, który uczynił oko, nie widzi? Czy myślicie, że wasze myśli są zakryte przed nim? Hebrajczyków 4,12 mówi, że wszystko jest odsłonięte, nawet skrytości serca, myśli, zamiary nasze przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Tak więc On wie wszystko. To, co jest dalej, co stanowi naturę Boga, naturę Jego istoty, to to, że powiedzieliśmy, że Bóg jest nieskończenie doskonały. Inaczej mówiąc, nie ma w Bogu niczego, co moglibyśmy poprawić. Wiecie, to my czasami chcemy Boga pouczyć. Nie wiem, czy wam się zdarzało pouczyć Pana Boga. Bo ja muszę z przykrością powiedzieć, że mnie się zdarzało, że ja bym to tak zrobił, w taki sposób i się zastanawiam, Boże, czemu Ty nie zadziałałeś, bo gdybyś Ty zadziałał, to by i to, i tamto, i owo, głupi człowiek. Wiecie, człowiek jest głupi, bo to świadczy o takiej głupocie. Jak możesz pouczać Boga? Bóg mówi, kto może mnie pouczać? Kto mi powie, że zrobiłem coś źle? Nikt nie może. A więc kiedy mówimy, że Bóg jest nieskończenie doskonały, to znaczy, że Jego natura, Jego przymioty, Jego charakter są doskonałe. Bóg nie przeżywa żadnego rozwoju w kierunku, wiecie, że coś trzeba jeszcze, On musi w sobie poprawić i ulepszyć, bo to znaczy, że nie byłby doskonały. A już nie możemy w ogóle powiedzieć, że on zmierza w jakimś gorszym kierunku, prawda? Bo jest napisane, że w Bogu, z Boga i od Boga pochodzi wszelki dar dobry i doskonały. U Niego nie ma żadnego, nawet chwilowego zaćmienia. Amen? A więc jest absolutnie doskonały, jest absolutną światłością. Czasami zastanawiamy się, dlaczego apostoł Jan napisał w pierwszym rozdziale, piątym wierszu swoim liście, że on jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bo skoro jest światłością, to w światłości nie ma ciemności. Jakby to jest, powinno być logiczne i zrozumiałe. A Jan dodaje później, że on jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Wiecie, dlaczego tak się stało? Bo pod koniec pierwszego wieku pośród chrześcijan zaczęli się pojawiać ludzie, którzy mówią, że oni mają lepsze poznanie Boga niż wszyscy inni chrześcijanie. Oni znają. Wiecie, ja zawsze patrzę z pewną dozą ostrożności, kiedy pojawiają się ludzie w kościele, którzy mówią, my dopiero poznaliśmy prawdę. Ci wszyscy, którzy do tej pory coś mówili, oni nie wiedzieli o tym i o tamtym. Wiecie, spotkałem się z tym nawet, że niektórzy zakwestionowali autorytet apostoła Pawła. Mówią, gdyby Paweł żył w XX wieku, mógłby więcej wiedzieć. Biedni ludzie. Biedni ludzie. On miał tak niesamowite objawienie Boga, istoty Boga. Był zachwycony do trzeciego nieba. Mówi, jest nawet nie śmiał mówić tego, co widziałem. Bo to jest zbyt wielkie i zbyt święte. Ale to, co mógł napisać z natchnienia Ducha Świętego, co mógł nam przekazać, to nam przekazał, prawda? A więc jestem ostrożny co do ludzi, którzy to mówią. I tak właśnie było, że pod koniec pierwszego wieku ludzie mówili tak, że w Bogu jest jedno i drugie, jest światłość i ciemność. I że trzeba spróbować i jednego, i drugiego. Że, wiecie, niektórzy nawet w historii spotykało się z tym, że wzięli Słowo Boże, o czym mówi Piotr, żeby nie wykręcać Słowa Bożego ku własnej zgubie, bo tak można, prawda? Można wykręcić i nagle człowiek, prawda? Trzeba przyjmować słowo takim, jakim jest. Tam jest napisane, łaska obfituje tam, gdzie grzech się rozmnożył. Znacie to słowo, prawda? A więc tam Bóg, tam jeszcze łaska potęguje się. I niektórzy wpadli na myśl, a więc grzesz jak najwięcej, żeby najwięcej łaski ci się objawiło. Prawda? To są herezje. To są rzeczy, które są plugawe, dlatego że Bóg wzywa nas do czegoś zupełnie innego, aby chodzić w światłości, aby chodzić w świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie ma usprawiedliwienia dla takich rzeczy, ale ci ludzie mówią, my mamy szczególne. To było właśnie przez zbawienie jest nie przez Chrystusa, przez poznanie, którego my doznajemy poprzez różnego rodzaju oświecenie, tajemniczą naukę. To jest najważniejsze. A więc odwrócili swój wzrok od jedynego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ku jakiejś pseudonauce, która nie ma żadnego uzasadnienia w Bożym Słowie. A więc Bóg jest nieskończenie doskonały. Ta doskonałość dotyczy dotyczy całego jego charakteru, to jest doskonałość moralna całego jego, wszystkich jego przymiotów. W Psalmie 35, wierszu 10 czytamy tak: któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości, straszliwych, chwalebnych czynach, sprawco cudów? I w wielu miejscach jest mowa o tej nieskończonej doskonałości. Pamiętacie, my jesteśmy wezwani do doskonałości. W Ewangelii Mateusza 5:48, pamiętacie, tam czytaliśmy ten fragment nawet ostatnio, że Ojciec Bóg, Pan Jezus mówi, że bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski jest doskonały. Bo na czym ta doskonałość polega? Że Bóg Ojciec daje dobre rzeczy i dobrym i złym. Daje deszcz i słońce dobrym i złym. Nie odpłaca za złem za złe, ale wzywa nas, żebyśmy dobrem odpłacali za złe. A więc zupełnie On burzy naszą koncepcję, naszego poczucia własnej sprawiedliwości i walki o swoje własne prawa. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek jest w bliskiej z Nim społeczności, w bliskiej z Nim relacji. To, co śpiewaliśmy, to przykazanie ja dziś daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. To przykazanie każe nam miłować nieprzyjaciół i wrogów. Powiesz, jak ja mogę znaleźć jakiekolwiek uczucia do wroga i nieprzyjaciela, ale prawdziwa miłość Boża nie opiera się o zmienne uczucia człowieka. Miłość, o której Bóg mówi, jest decyzją. Jeżeli czytamy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości, tam widzimy, ona jest cierpliwa, ona jest dobrotliwa, prawda? Ona nie zazdrości, nie unosi się i tak dalej. Ta miłość, tą miłością, którą jest Bóg, mamy być wypełnieni. A więc On jest wzniosły, On jest nieskończenie doskonały. Nie można w Nim nic poprawić pod tym względem. Ten przymiot, to, co stanowi doskonałość Boga, możemy też odnieść, że ten przymiot nieskończoności, bo jest taki przymiot Boga, który jest tylko Jemu właściwy, to jest właśnie nieskończoność albo bezgraniczność. Ale to nie tylko dotyczy Jego charakteru i Jego natury, ale nieskończoność też odnosi się do wieczności Boga. Czyli inaczej mówiąc, wiemy, że Bóg jest ponad czasem. Bóg jest nieograniczony czasem. Czyli jeżeli mówimy o nieskończoności odnośnie czasu, to mówimy o wieczności Boga. Bóg jest wieczny, nieskończony, jeśli chodzi o czas, czyli jest wieczny, jest ponad czasem, albo jak ktoś powiedział, czas jest w Nim, ale Bóg nie jest ograniczony tym czasem, jest takim wiecie, ułamkiem. Co to jest dla Boga 1000 lat? Pamiętacie? Piotr pisze wyraźnie, u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. Dla nas to jest 1000 lat, prawda? Jak już życzymy sobie 100 lat życia, to już mówimy, to jest długo. A u Boga to jest chwila. Czas odnosi się wyłącznie do świata obiektów istniejących zgodnie z prawem następstwa. Bóg wypełnia czas, znajduje się w każdej jego cząstce, lecz mimo to jego wieczność nie jest bytowaniem w czasie. Jest raczej czymś, dlaczego czas stanowi kontrast. On jest poza czasem, ponad czasem i nie może być. A więc tą nieskończoność, ten przymiot Boga, on jest nie tylko nieskończenie doskonały, ale jako przymiot nieskończoności możemy odnieść do czasu. Jest napisane tak w Księdze proroka Izajasza 43:10. Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Nie kończą się lata Twoje. A w innym miejscu Bóg mówi, przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Wiecie, to Biblia wyraźnie mówi, Bóg nie ma początku ani końca, Jego imię Jahwe jest, Jam jest. Bóg żyje w wiecznej teraźniejszości i nie potrafię wam tego wyjaśnić, a wy tego nie potraficie zrozumieć ani ja. To jest coś, co jest tylko przynależne Bogu. On żyje, dlatego Bóg wie, co było, co jest i co będzie w jednym momencie, w jednej chwili. On nie potrzebuje studiów, czasu, aby się zastanawiać. On po prostu wie. Zresztą w pewnym miejscu sam Pan Bóg mówi, prorok Izajasz mówi, czy ktoś mnie uczył czegoś? On nigdy nie chodził do szkoły. Prawda? Boga nikt nigdy niczego nie uczył. On to ma w sobie. I jeżeli chodzi o tą nieskończoność, to tą nieskończoność można odnieść też jako bezgraniczność, odniesioną do przestrzeni, do miejsca. Wtedy mówimy, że Bóg jest wszechobecny i bezgraniczny. Czyli inaczej mówiąc, ani to, co stworzył, nie jest w stanie go ogarnąć i zamknąć w jego istoty, ani to, co jest poza jego stworzeniem, nie jest w stanie go ogarnąć. On jest bezgraniczny. W jaki sposób? Sobie wiadomy tylko. Ale Słowo Boże mówi, niebiosa, niebios nie mogą cię ogarnąć. Niebo jest tronem twoim, a ziemia jest podnóżkiem stóp twoich. Wyobraźcie sobie, niebo jest jego tronem, a ziemia, właściwie ja nie wiem, taka mała ziemia, cóż to jest dla stóp naszego Boga, który jest tak potężny i tak wielki, jest tylko podnóżkiem. Ale to są tylko obrazy, abyśmy widzieli, jak nieskończony, jak doskonały, jak nieograniczony jest nasz Bóg, wszechmogący Bóg. Jaki dom mi zbudujecie, mówi Pan. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzkich zbudowanych. Mówi nam to o tym Dzieje Apostolskie 7:48-49. I chociaż Bóg zażyczył sobie, żeby zbudować mu świątynię, i chociaż dobrą rzeczą jest, kiedy remontujemy nasz budynek, aby tam się właśnie zgromadzać i oddawać Bogu chwałę, bo to Bogu się podoba i to jest poświęcone Bogu, to jednak cóż to jest wobec tego, który jest tak wielkim i potężnym Bogiem, że nawet niebiosa niebios nie są w stanie go ogarnąć. A pomimo tego Bóg mieszka w niebie, Bóg siedzi na tronie. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, 1 Królewska 8:30, że On zasiada na tronie w niebie. I teraz pytanie, gdzie to niebo jest? Powiem wam, ono jest tam, gdzie jest Bóg. To jest wszystko. Niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Tam, gdzie Boga nie ma, będzie piekło, będzie miejsce, to jest jedyne miejsce, które będzie w wieczności, które będzie wiecznym oddzieleniem od tego, który jest miłością, dobrocią, światłem. To jest coś niesamowite. Ale także Bóg jest w tym obecny poprzez fakt sądu, który On dokonuje wobec tych, którzy umiłowali bardziej nieprawość niż Boga, niż zaufali temu i uwierzyli w Tego, który jest naszym Stwórcą, naszym Panem i naszym Zbawicielem. Izajasz 6:1-5 mówi, i widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłem. Pamiętacie ten tekst? Widziałem Pana. Oczywiście, jeśli uważnie czytacie ten tekst, to jest tekst, który później tłumaczy Pan Jezus w 12 rozdziale Ewangelii Jana i wyraźnie Izajasz nie widzi Pana w tym znaczeniu, jak mówimy bezpośrednio, ale widzi Jezusa uwielbionego. Zanim On stał się człowiekiem, zanim przyszedł. Tam jest napisane, Izajasz widział Jego, Jezusa chwałę. Bo Jezus jest tą osobą, tym aniołem, tym objawieniem Boga dla nas możliwym do przyjęcia, tak abyśmy nie umarli oglądając Boga, coś z Jego chwały. On siedzi na tronie. Izajasz 57:15, jeżeli tutaj zobaczymy, co to jest za miejsce. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Wiecie, to jest niesamowite, że On mieszka w niesamowitej światłości i chwale, jest na wysokim i wyniosłym tronie i ten Bóg, tak potężny i wielki, którego nikt nie jest w stanie ogarnąć i pojąć, ten Bóg schyla się i jest z tym, który jest uniżonego serca, skruszonego serca. Wszyscy powinniśmy teraz krzyknąć i wołać halleluja! Jak wspaniały jest nasz Bóg! Wiecie, bo my się nie pochylamy nad tym, co słabe, co małe, i tak dalej. Człowiek z reguły gardzi tymi rzeczami. gardzi drugimi osobami. A nasz Bóg jest Bogiem tak potężnym, i który jest skruszony. I to, co Boga w nas przyciąga, w Jego stworzeniu, to jest skruszone, złamane serce. Serce człowieka nie pyszne, nie dumne, nie zarozumiałe, ale złamane i skruszone, mówiące: Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Panie, daj mi przeżywać Twoją obecność. Tak więc On jest z tym, który jest skruszonego serca, pomimo że mieszka. 66 rozdział Izajasza, wiersz 1 i 2. Tak mówi Pan: niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Jakiś to dom chcecie mi zbudować, jakieś to miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czyli z wielką bojaźnią, z wielkim szacunkiem, bo wiemy, że to Słowo jest natchnione przez Ducha Świętego. Tak więc On przebywa w niebie, On siedzi na tronie. Wiecie, kiedy czytamy Objawienie, 4 rozdział, Jan jest w zachwyceniu i mówi: otworzyły się drzwi nieba i zobaczyłem tron, i na tronie siedział ktoś. I on stara się tam zobaczyć i opisać to jakimiś szlachetnymi kamieniami z wyglądu, jak i tak dalej. To jest to, co mógł zobaczyć z tej chwały Bożej. Ale wiecie, to, co mnie zdumiewa, 4, 2, 3 i później troszeczkę dalej w objawieniu Jana, że ta sama chwała, ta sama cześć, to samo uwielbienie, tak jak oddane jest Bogu Ojcu, który jest na tronie, tak samo uwielbiony jest Baranek Boży, którym jest Jezus Chrystus. Inaczej mówiąc, to wyraźnie nam pokazuje, że Bóg, Ojciec jest Bogiem i Baranek, Syn Boży, jest Bogiem w swojej naturze. Dokładnie tak samo zachowują się starcy przed tronem, cztery postacie, które tam są, kłaniają się, oddają, składają korony nie tylko przed Bogiem, Ojcem, ale przed Barankiem, który siedzi po prawicy Boga. To jest niesamowite. Tak więc to, co brat Mirek tutaj, to, co cytował, to, co Pan mówi: kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Kto czci Syna, czci Ojca. O tym mówił Pan Jezus i dokładnie to dzieje się w niebie. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jan pada na kolana przed aniołem, co mówi anioł? Nie rób tego, bo ja jestem tylko Twoim współsługą. Ale kiedy pada przed Chrystusem w pierwszym rozdziale objawienia Jana, czy Jezus mówi: nie rób tego? Nie. Jezus go podnosi, aby z nim rozmawiać. Co to znaczy, że jest ogromna różnica? Aniołowie Boży są współsługami, usługują nam, ludziom, tak mówi Słowo Boże. Są ze względu na nas, usługują, są posłańcami Boga do nas. Ale nie należy im się cześć należna Bogu, nie należy im się żaden pokłon, żadna chwała, żadna cześć oddawana ustami. Chwała, uwielbienie i błogosławieństwo, cześć, zwróćcie uwagę, i pokłon należy się tylko jedynemu prawdziwemu Bogu. Halleluja. A więc tutaj to wyraźnie pokazuje na boskość Pana Jezusa Chrystusa, którą wielu próbuje zakwestionować. I ostatnia rzecz, co dotyczy natury Boga, ta nieskończona doskonałość i ta czwarta rzecz, która dotyczy natury Boga, to są Jego przymioty, Jego cechy. Jego przymioty stanowią z naturą Boga jedno. Inaczej mówiąc, nie możesz oddzielić od natury Boga Jego cech, Jego przymiotów, bo przymioty stanowią naturę Boga. Co mam na myśli, mówiąc przymioty? To, że On jest święty, On jest dobry, On jest łaskawy, On jest sprawiedliwy, On jest święty. I to nie znaczy, że Bóg składa się z tych wszystkich części i trochę jest świętości i trochę tam sprawiedliwości, wiecie, i tak jest. Nie, Bóg nie składa się w ten sposób. Bóg jest w 100% święty, w 100% łaskawy, w 100% jest miłością, w 100% jest sprawiedliwy i tak dalej. Te przymioty należą do Jego natury, są Jego naturą. A więc stanowią jedno. I chciałbym wspomnieć na koniec, jeszcze wrócić do takiej przymiotów, które są należne tylko samej naturze, istocie Boga. Bóg jest samoistny. Wiecie, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale skąd się Bóg wziął? Takie dobre pytanie dziecka i dorosłego, bo i dorośli, i dzieci zadają te pytania, a skąd się Bóg wziął? Wiecie, to pytanie, skąd się Bóg wziął, świadczy o naszej ograniczoności i przyczynowości, bo przecież my wiemy, że wszystko ma swoją przyczynę. My też mamy swoją przyczynę. Nie żyliśmy od wieków. Nagle pojawiliśmy się, no tak nagle. Przyszedł moment i pojawiliśmy się. Właściwie powiem tak, nikt z nas nie pojawił się przypadkiem. To jest cel Boga i plan Boga. Bóg powołał każdego z nas do istnienia, bo ma cel dla każdego z nas. Jego głównym pragnieniem i celem jest, abyśmy byli z Nim w relacji, zbawionymi, uratowanymi od grzechu i ciemności i mocy diabła i abyśmy z Nim mogli być na wieki. To jest cel. To jest główny cel Boga. Pomijam inne, co do każdego z nas Bóg ma różne plany i zamiary, co do szczegółów, ale to jest główny Boży cel. Bóg natomiast nie ma początku ani końca. Psalm 90, wiersz 2 do 4 mówi, od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Izajasz 43, 10 mówi, przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Czyli wyobraźcie sobie, że był moment, kiedy absolutnie nic nie istniało, tylko Bóg. Możemy sobie to wyobrazić? Chyba tak. Nie było niczego, tylko Bóg. Ale muszę wam powiedzieć, bo kiedy przejdziemy do, będziemy mówić o trójjedyności Boga, Bóg nie nudził się sam z sobą. Bo Bóg w swojej istocie jest kimś tak wielkim i niepojętym, że mówimy, że jest trójjedyny. Ale do tego dopiero dojdziemy. Jego imię objawione Mojżeszowi, Jahwe, jestem. Jestem. Po prostu On jest. Nie ma początku ani końca. Nie było chwili, momentu, że go nie było i nagle on się pojawił. Absolutnie. Niektórzy myślą, że materia jest wieczna i Bóg jest wieczny i Bóg z tej wiecznej materii coś stworzył. Biblia mówi, absolutnie nie. Nie było niczego poza Bogiem. I kiedy jest na początku napisane w Biblii, na początku stworzył Bóg. Tam jest użyte słowo bara, stworzyć. Bara odnosi się tylko do Boga i Jego działania, nigdy nie odnosi się do działania człowieka. I to słowo hebrajskie bara, stworzyć, oznacza dosłownie stworzyć coś z niczego. Jest nawet powiedziane, że Bóg mówi, wypowiadam mój zamysł i staje się. Tak w jednym miejscu pisze prorok Izajasz. Ja wypowiadam mój zamysł i zaczyna to istnieć. Jest potężna moc Boga. Rzekł słowo, prawda? I stało się. Światy nie zostały ukształtowane przez jakieś procesy, ale stało się to mocą słowa Boga. Potężny jest Bóg. A więc On jest samoistny. Nie ma początku ani końca, On jest niezmienny. To jest druga ważny przymiot Boga, jeśli chodzi o Jego przymioty. Czyli niezmienny, czyli w Bogu nie dokonuje się żadna zmiana. To mówiliśmy też, mówiąc przy doskonałości Boga. Malachiasz 3, rozdział, wiersz 6 mówi tak, ja Pan nie zmieniam się. Druga Mojżeszowa, 3:14, Bóg mówi o sobie Jahwe, jestem, to świadczy, że się nie zmienia. On jest cały czas. Psalm 102, wierszu 26 do 29 jest mowa, że ziemia się zmieni, wszystko. Wiecie, że Bóg ta ziemia spłonie w ogniu. Inne miejsca mówią też, że jak Bóg ją zwinie, jak szatę. Ale mówi, ale ja Pan się nie zmienia. Nie ma U niego nie ma żadnej odmiany, pisze Jakub 1,17, żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. I to, co mówiłem, ja 1 Jana 1,5, Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Pomyślmy o niezmienności Boga, zanim będziemy się modlić wobec nas. Jeśli Bóg jest niezmienny, a takim się objawia, co to znaczy dla mnie takiego szaraczka, człowieka chodzącego tutaj po ziemi, że Bóg jest niezmienny? Pomyśl o przymiocie niezmienności Boga. Kiedy Bóg mówi do Malachiasza, albo przez Malachiasza do swojego ludu, ja, Pan, nie zmieniam się. I wiecie, co tam dalej jest napisane? Lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Co to znaczy? Bo Bóg mówi, ja w swojej miłości, ja w swojej wierności do was, ja w swoim oddaniu dla was nie zmieniłem się. To wyście się zmienili. To zmiana dokonała się w waszych sercach. To mówi, ja nadal traktuję was, pomimo waszych grzechów, odstępstwa i brudu, ja na was patrzę jak na synów Jakuba, synów obietnicy. Ja się nie zmieniam, mówi Pan. I dlatego Pan mówi, nawróćcie się z powrotem do mnie. Czyli niezmienność Boga gwarantuje mi jego wierność. Gwarantuje mi, że Bóg niezmiennie miłuje mnie, jest, pozostaje wierny. Nawet kiedy ja gdzieś błądzę i odchodzę, on, wiecie, jest trudno, że tak powiem, jakby stracić tą jego miłość i łaskawość wobec nas. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo Biblia mówi, że jest to możliwe. Ale Bóg jest niesamowicie cierpliwy. Niesamowicie długo czeka na człowieka, tak jak na syna marnotrawnego. Księdza Ageusza 2,5 czytamy, wiecie, te słowa kiedyś mnie zdumiały. Bóg mówi, wiecie, księga Ageusza, oni wrócili z niewoli babilońskiej, około 50 tysięcy Judejczyków wróciło, aby odbudować świątynię, odbudować miasto, znowu zaludnić ziemię. I Bóg mówi tak przez proroka Ageusza, zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Wiecie, i to mnie zdumiewa. On mówi, mój duch jest stale wśród was. Jakby ta niezmienność Boga co do powołania, co do wybrania swoich dzieci, swojego narodu. I wiecie, cała historia Jakuba pokazuje, jak oni są niewierni, jak oni grzeszą, jak obrzydliwie się zachowują i postępują i świątynię obrócili, zbezcześcili ją zupełnie. Także Bóg kazał ją zburzyć. I zostali uprowadzeni do Babilona, później sprowadzeni. I Bóg mówi, mój duch jest stale z wami. Oni mówili, gdzie jest Pan? Nie ma go, jest sąd, jest gniew i tak dalej. Ale w tym sądzie, w tym gniewie, w tym objawieniu się sprawiedliwości Boga, Bóg cały czas jakby biegł za nimi, niezmienny w swoim postanowieniu i wybraniu co do nich. Może jeszcze jeden fragment. Pamiętacie, kiedy Paweł pisze w liście do Rzymian o Żydach? Mówi tak, w pewnym momencie nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże co do Izraela. To znaczy oni go zawiedli, oni go odrzucili, oni poszli swoją własną drogą. Wiecie, że dzisiaj wczoraj słyszałem, że Żydzi dzisiaj mówią tak. Jeżeli Żyd przechodzi na islam, to jest kulawy, garbaty, ślepy, ale Żyd. Kiedy staje się ateistą, to jest kulawy, garbaty, ślepy, ale Żyd. Ale kiedy staje się chrześcijaninem, to już nie jest Żydem. Dzisiaj tak Żydzi mówią. Ci, którzy odrzucili Mesjasza, ale już nie jest Żydem. A ja mówię, halleluja, skąd oni to wiedzą, że nie jest Żydem? Bo pamiętacie, co Paweł pisze w liście do Galacjan? Chyba w liście do Galacjan? Że w nim nie ma ani Żyda, ani poganina, tylko jest Chrystus albo nowe stworzenie. Amen? O wiecie, oni to mówią z pogardą, jakby pokazują, odcinają się totalnie, ale nie wiedzą, że mówią tak jak Kajfasz chyba prorokował, nie? Nie wiedząc, że prorokował, tak oni mówią coś, prawdę, która jest w Biblii, nie ma w Chrystusie. Już Żyda, ani poganina, jest nowe stworzenie. Halleluja. Halleluja. Bóg nie ma względu, czy to Żyd, czy poganin. Kto przyjmuje Chrystusa, staje się Jego dzieckiem, staje się Jego synem i córką, staje się dziedzicem Boga. Współdziedzicem Jezusa Chrystusa. A więc kiedy myślę o niezmienności Boga, to myślę na przestrzeni wieków o tej Jego niezmienności, charakteru, przymiotów, Jego świętości i miłości. I to, że nawet kiedy upadamy, kiedy zawodzimy Boga, On pozostaje niezmienny i jest gotów walczyć o nas do ostatniej chwili. Amen. Dlatego w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 31 do 39 jest napisane, któż nas wtedy odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Powstańmy, aby teraz Bogu oddać chwałę, aby Go uczcić za Jego niezmienność, za to, że On jest, że jest tak wielki, jest też z nami, którzy pokorni, mają pokorne, uniżone serce przed naszym wielkim Bogiem. Panie, tak chcę Ci podziękować i uwielbić Ciebie. I modlę się, aby Duch Twój Święty był obecny tutaj, kiedy słuchamy Twojego Słowa, kiedy rozważamy Twoje Słowo. I dzisiaj, i w czwartki, i w niedzielę, kiedykolwiek, i we wtorki, aby Duch Święty objawiał nam Ciebie więcej i więcej. Abyśmy byli pochwyceni, Panie, przez Ciebie, przez to, kim Ty jesteś. Abyśmy, Boże, widzieli, jak wielka jest chwała Twoja. Byli pod takim wrażeniem, jak niebo jest pod tym wrażeniem, gdzie nieustannie woła, że jesteś święty i błogosławiony i potężny i wielki. Duchu Święty, objawiaj mi Jezusa, objawiaj mi Jezusa, objawiaj mi Ojca więcej i więcej, objawiaj dla nas, dla naszego zboru, dla każdego z nas. Tak dziękuję Ci, Boże, że Ty objawiasz się i dajesz tyle, ile jesteśmy w stanie znieść Twojego objawienia, ile w stanie jesteśmy, ile jest pragnienia w nas, aby Ciebie poznawać i chodzić z Tobą. Bądź błogosławiony, Panie. Amen.